посиденьки.
Чили розмови українські.
Добрий вечір, Małgorzata Frymus.
Іван Сирник, вітаю вас сердечно.
No, tak jak mówiliśmy, w środę odbył się w Ośrodku Kultury Ukraińskiej takie spotkanie, sesja naukowa.
Chciałeś powiedzieć kongres czy konferencja?
Konferencja. A myślę, że takie spotkanie jest bardzo ważne. Konferencja może powiedzmy do końca dotycząca, bośmy brali w tym udział, więc to takie dla nas oczywiste. Konferencja dotycząca z jednej strony dziesięciolecia punktu nauczania języka ukraińskiego i religii grecko-katolickiej przy szkole numer 47. Bowiem też warto to podkreślić. Szkoła podstawowa numer 47, ale bardzo ładna szkoła. No i ma bardzo fajnego dyrektora. Sławomira Osińskiego obchodziła swoje 60-lecie.
A jeszcze taka informacja mała, jakby ktoś chciał mieć wspaniałego prowadzącego, to polecam Małgosia Frymus.
No i dobra, to już zostawmy sobie. Ważne spotkanie, no nie dlatego tylko, że braliśmy w tym udział, ale dlatego, że warto spojrzeć na niektóre rzeczy, które się zdarzyły przez te 10 lat. Myślę, że uświadomiliśmy sobie, że dużo dobrego się zdarzyło przez te 10 lat.
Wyjątkowo tak, no można bahato skazaty, bahato dzitej, punkt począł pracować wczytel, regularne zajęcia odbywały się, mały się odbywać w sobotę i w niedzielę, no i odbywały się poniedział, wtorek, środa, czwartek.
No, dawno przestała to być tylko weekendowa szkoła. Udało się w ciągu tych 10 lat kilka bardzo ważnych czynników połączyć, powiedzieliśmy. No, z jednej strony determinacja, skoro już tak dzisiaj sobie kadzimy, jednak twoja determinacja Związku Ukraińców Szczecińskiego Oddziału, to jest jedno. Udało ci się rzeczywiście wejść w porozumienie ze Sławomirem Osińskim, z dyrektorem szkoły.
No, ale ja nie widzę chyba osoby, nie znam takiej osoby, która by się nie rozumiała z panem Sławkiem.
No tak, no ale to trzeba było wpaść na ten pomysł, żeby punkt nauczania przenieść do innej szkoły.
Nie ma co ukrywać, był problem z poprzednim punktem nauczania, sposób rozmowy niektórych osób. W każdym bądź razie była taka konieczność przeniesienia tego punktu, no i ratowałem się akurat, że pływać nie umiem, poszedłem do Osińskiego, no i Sławek dał to koło ratunkowe.
Też udało ci się wtedy, myślę, że miałeś takiego nosa, że należy ściągnąć nauczycielkę z Ukrainy.
Ciężko było stanąć na to, muszę wrzeć a nie robić niczego bliższe. Także pewne plany, co do najbudniejszego punktu nauczania, jak wim będę istnieć, jak będę pracować, to takoż pomału krystalizuje się że w nas i mamy pewne plany i myślę, że to może w następnym roku będziemy robić. No ale chyba zgodzisz się ze mną, że konferencja konferencją, a ta druga część prowadzona przez siebie, ten panel dyskusyjny, no to on już był powiedzmy taki bardzo ciekawy. Było szereg tematów poruszonych. Nie powiem, że nie problematycznych, bo jakby nie mówić o problemach, prawda? Punkt ma swoje problemy, no, związek ma też swoje problemy.
No myślę, że taki największy to też troszkę będziemy o tym dzisiaj mówić z Markiem Sernykiem, bo ja też chciałam państwu powiedzieć, że mamy gości. No, my tak próbujemy o niektórych rzeczach zasygnalizować w naszej rozmowie, ale mamy oczywiście gości w naszej audycji, bo i Marek Sernyk, który się zajmuje naprawdę edukacją i tymi problemami związanymi z nauką języka ukraińskiego, zachowaniem właśnie tego poziomu, o którym mówimy, zajmuje się i mówił też na przykład o tym, że podręczników nie ma, że trzeba coś z tym zrobić, że mają plany, że nie osiadają na laurach, ale że mają panel. To zaraz on to o tym też wszystko powie, ale ja nie wiem, chciałabym chyba, żebyśmy zaczęli od naszego gościa, księdza grecko-katolickiego ze Słowacji, Pawła Danczaka, który przyjechał ze Słowacji, ale proszę się nie martwić, nie będzie wprawdzie po ukraińsku, ale będzie po polsku.
Hey!
вишеня та просини, щоб вам заспівала. Як вишеня та просини, щоб вам заспівала.
Ксiądz profesor Paweł Danczak, kierownik Katedry Filozofii i Studiów nad Religią na Wydziale Teologii Greko-Katolickiej Uniwersytetu Preszowskiego, to jest na Słowacji. Co ksiądz robi w Szczecinie?
Tak, dobrze pytanie. W Szczecinie jestem na zaproszenie przyjaciół, którzy zorganizowali spotkanie naukowe, które się dotyczy zagadnienia nauczania religii i też języka ukraińskiego.
Sławomir Rosiński powiedział, że kiedyś się poznaliście w Krakowie bodaj, dlatego że można powiedzieć, że ksiądz jest uczniem, to nie, ale może uczniem Tischnera albo nauk Tischnera?
Panem dyrektorem Sławomirem Rosińskim spotkaliśmy się w 2013 roku, a było to w Lopusznej. Była tam też konferencja. Tamśmy zaczęli rozmawiać na różne wspólne tematy. Uczestniczyłem się tego spotkania na zaproszenie pana Kazimiera Tischnera, rodnego brata księdza profesora Józefa Tischnera. No i profesor Józef Tischner był też moim profesorem. Ja studiowałem w Krakowie pod kierownictwem profesora Karola Tarnowskiego na Wydziale Filozoficznym, ale u księdza profesora Tischnera miałem seminar, a też wykłady, no i egzaminy z fenomenologii, z filozofii człowieka.
No to już teraz przy okazji Państwo też wiedzą, jak to jest, że ksiądz ze Słowacji, Słowak, tak dobrze, właśnie Słowak, Rusin, to byśmy zaraz jeszcze o tym powiedzieli, ale może to pochodzenie nie jest najważniejsze, ale dlaczego ksiądz akurat zna polski. Ksiądz jest księdzem kościoła grecko-katolickiego i chciałabym zapytać się, czy kościół grecko-katolicki na Słowacji ma taki sam charakter jak kościół grecko-katolicki w Polsce. U nas kościół grecko-katolicki jest utożsamiany z kościołem ukraińskim. Głównie ukraińskim. A jak jest na Słowacji?
Tak, z tego punktu jest tu różnica. Bo co się dotyczy tych różnych eklezjalnych wątków, no to naturalnie, że to jest to same. Ale co się dotyczy narodowości, to na Słowacji nie możemy powiedzieć, że to jest jakiś nacjonalny. Naturalnie, że tych Słowaków jest tam najwięcej. Ale wielka ilość jest tam jeszcze Rusinów, Węgrów można jeszcze więcej. No i też są tam Ukraińcy. No i to jest można główny punkt odróżnienia od kościoła grecko-katolicko-ukraińskiego w Polsce, który jest uważany za właśnie taki jednonacjonalny kościół.
Kościół grecko-katolicki na Słowacji to od kiedy istnieje? No bo u nas to jest taka cezura bardzo wyraźna, Unia Brzeska, a w kościele na Słowacji to trochę chyba jest inaczej.
Tak, no prawie obchodzimy 200 lat erygowania biskupstwa grecko-katolickiego w Preszowie. Ale wcześniej, jeszcze w 1646 roku, to była Unia Uszhorodzka, ale szereg naszych historyków, oni są przekonani, że my mamy pochodzenie się od czas cyrilometodianckich. I są różne artefakty archeologiczne, archiwistyczne, które tu opinię wspierają. Jest to teoria, nad którą nasi historycy badają, ale jest to żywe takie przekonanie i u ludzi, którzy nie mają wiedzy historycznej, że Kościół grecko-katolicki pod Karpatami, pod Tatrami, to ma pochodzenie od czas Cyrlego i Metodego.
Kościół grecko-katolicki jest dokładnie takim samym kościołem grecko-katolickim jak kościół w Polsce czy w jakichś innych krajach i waszym, no powiedziałabym, szefem jest po prostu Franciszek, tak?
Tak, 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 naturalnie. My jesteśmy kościół sui juris, czyli mamy metropolię, arcybiskupstwo w Preszowie i dwie biskupstwa w Koszycach i w Bratysławie. Ale podlegamy pod Watykan, pod, jak pani redaktor powiedziała, pod szefa Franciszka, świętego ojca. Tak.
Ja też o tym mówię, bo czasami to ludziom się takie rzeczy oczywiste nie wydają tak bardzo oczywiste. Tytuł wykładu był Paideia Christi, tradycji cyrylometodiańskiej, na przykładzie no oczywiście grecko-katolickiej diecezji preszowskiej, czyli takie wychowanie chrześcijańskie. I dlatego się do tej historii odwołujecie, że są takie, no często powiedział nawet takie ryty wychowawcze, taka droga wychowawcza, która jest fundamentalna dla grekokatolików na Słowacji.
Tak, no myślę, że tyle, nie tak tyle grekokatolików, możemy powiedzieć, że
chrześcijan,
ale u grekokatolików szczególnie odwołując się do tradycji cyrometodianckiej, jest tam bardzo ważny nacisk prawie na ideę paideje. Cyryl i Metody, oni byli wykształceni w greckiej filozofii i oni oddziedziczyli to bogactwo, które przyniosło spotkanie chrześcijaństwa i greckiej filozofii. I tam była bardzo ważna idea wychowania, paideja. No i szczególnie Gregorz z Nysy podciągał, że Jezus Chrystus jest nauczyciel. No i my mamy robić podobnie. My też mamy nauczać, jak żyć. Głoszenie Ewangelia on dawał do relacji z nauczaniem.
Dajemy przykład, uczymy, to jest bardzo istotne. Ja myślę, że wydaje się takie oczywiste, ale kiedy się zrobi na to nacisk, to trochę inaczej zaczyna wyglądać, to znaczy to trochę ma inną wartość, bo z tym się wiąże odpowiedzialność, z tym się wiąże samorozwój cały czas, z tym się wiąże szacunek dla drugiego człowieka.
W połączeniu z myśleniem chrześcijańskim możemy zaakcentować słowa Jezusa Chrystusa, który powiedział o tym, że On nas zaprasza do naśladowania. On nam daje wolność do wyboru, ale jak my wybieramy, no naturalnie ręka w ręce, to idzie odpowiedzialność. No i to w tym wychowaniu jest bardzo ważne, bo w różnych encyklopediach to znajdziemy, że definicję paidei to nie jest łatwa rzecz. Werner Jager tomu poświęcił wiele, wiele lat studiów, ale znajdziemy, że jest to wychowanie do samowychowania. Ale to jest troszeczkę upraszczająca definicja, bo to nie jest takie, że ja sam siebie wychowywam, ale ja wychowuję siebie w stosunku do drugich, do innych, do ludzi i do świata. I tu przyjmuję odpowiedzialność za swoje decyzje. Nie? Wolne decyzje, ale z wiadomością, kto jestem, w jakiej sytuacji się znajduję i z kim ja relacje tworzę. Nie? Także jest to wolny wybór, ale też wybór odpowiedzialny. To jest to cel wychowania, nie tyle jakieś przekazanie jakiejś ścisłej wiedzy i nic więcej. Nie? Ale to jest, ma to wychowanie, ta paideja ma taki charakter dynamiczny i całożyciowy.
Przeksiędza, już na zakończenie, to już tak z takiej mojej zwykłej ciekawości, jak to jest u Słowaków z religijnością? Wiemy, że na przykład Czesi dość daleko są od Boga, to znaczy mimo, że myśmy jakby z ich rąk, my Polacy, przyjęliśmy od nich chrzest za ich pośrednictwem, to wiem, że dzisiaj Czesi, nawet sama się z kilkoma Czechami na ten temat trochę pokłóciłam, że Czesi są daleko od Boga, że oni są dość zateizowani. Jak to jest ze Słowakami?
No można zacząć od tych Czechów, a dostaniemy się k tym Słowakom, ale to bych chciał skorzystać z słowa księdza profesora Halika, który pisze, on Czech, o Czechach pisze, że Czesy to nie są ateiści, to są w nieco wierzący. Troszkę ta wiara może jest taka selektywna, albo no nie wiem, ale on to tak pisze, że są w nieco wierzący. No jak...
Jest taki łagodny dla nich.
Tak, tak, tak. Dawasz.
Może to tak trzeba, może to tak trzeba.
No i co się dotyczy tych Słowaków? No to jest to inna sytuacja, inne cechy ma ta religijność na Słowacji. Można powiedzieć, no jest tak, możemy powiedzieć, masowa, można powiedzieć tradycyjna. No a jak to jest w życiu codziennym? No tam jest jeszcze wiele pracy.
Warto byłoby zobaczyć, jak jest u sąsiadów. I stąd moje pytanie.
Myślę, że u nas jest wielkie poczucie przynależności do wiary, szczególnie do wiary katolickiej, ale też mamy, no ja jestem grecko-katolikiem, no też, a ta tradycja cyrometodiańska to nas jakoś tak wzmacnia, hej, i dała takie uczucie, jak można jakieś wyjątkowości albo co, ale też są u nas wielkie regiony, gdzie są ludzie wierzący w członkowie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i innych. A może powiedzieć tak, że relacji stosunkowo jest wielka religijność i wielkie uczestnictwo w różnych nabożeństwach. No nie jest to tak, żeby każdy tam chodził, ale kościoły do tej pory jeszcze nie są puste. I dzieci chodzili religii, przychodzą. I jest wielu różnych aktywit, szczególnie muszę powiedzieć, te marsze życia, pochody żywota. To są największe wydarzenia na Słowacji. To co 3 lata się organizują, są to takie pro-life, organizuje to konferencja biskupów Słowenska. No i ludzie przychodzą i biorą udział, wielkie pielgrzymki, czy jest to Lewocza, czy jest to Szasztin, albo grecko-katolickie, Litmanowa, Lutina. Ludzie przychodzą. Myślę, że chcą tu swoją wierę traktować bardzo poważnie. Na ile się to im udaje, to jest druga rzecz.
Dla każdego z nas było ciekawo, przede wszystkim poczuty ludynu, jaka przyjechała nie z samej Ukrainy. Profesor, jaki nawczał się w Polsce, tak, bo nawczał się i w Krakowie, i teraz żyje w Słowacji, tam pracuje i dobrze, że my mały taki bezpośredni kontakt. Więc sam rozkazywał pro cerkwi, pro istnienie tej cerkwi, pro winosne tak zwane stosunki międzyludzkie i to było ciekawe. A dla samego profesora było chyba takoś ciekawe poczucie i zobaczyć nas, z czym my pracujemy, jak pracujemy. I to думаю, że to było i dla niego, i dla nas duża taka pozytywna зустріч.
Я дочекаюсь тебе, любий сину, повір, дочекаюсь. Я, Божа матір, прошу, щоб від тебе біду відвела. Слізьми омиті ікони, і в серці вогонь не вгасає. Бо я пишаюсь тобою, болюча кровинка моя. Слізьми омиті ікони, і в серці вогонь не вгасає. Бо я пишаюсь тобою, болюча кровинка моя. Я дочекаюсь тебе, мій коханий, повір, дочекаюсь. Я в обійми твої, наче зірка з небес упаду. І я зізнаюсь тобі, що кохаю, як вперше зізнаюсь. Своїм теплом я коханий, від тебе біду відведу. І я зізнаюсь тобі, що кохаю, як вперше зізнаюсь. Своїм теплом я коханий, від тебе тебе, любий тато, повір, дочекаюсь. А поки ляльку свою бережу, ту, що ти дарував, я мрію, щоб ти побачив, як я в білій сукні кружляю. Прошу тебе, повернись, ти найкращий у світі, татусь. Я мрію, щоб ти побачив, як я в білій сукні кружляю. Прошу тебе, повернись, ти найкращий у світі, тату. Чуєш, як молять вони до небес. Ти повернешся, ми знаємо, віримо й вірно чекаємо. Наші гарячі серця в злу негоду зігріють тебе. Ти повернешся, ми знаємо, віримо й вірно чекаємо. Наші гарячі серця в злу негоду зігріють тебе.
Jednym z gości środowego spotkania był Marek Syrnek z Wałcza. Jeżeli państwo myślą, że to jakaś zbieżność nazwisk, to no to tak jest.
Tak, młodszy brat.
Młodszy brat.
Marko Jagras pracuje w sferze oświaty, ja troszkę innymi sprawami się zajmuję. No, ale takich ludzi trzeba. Zresztą to, co więc sygnalizuje, że trzeba, potrzebne jest przede wszystkim od nas prawa, pokłykanie Centrum Edukacji nas mężczyzn, tak? Żeby były takie punkty stworzone, gdzie możemy wczytać i nawczytać wczytali przede wszystkim, tak? Do tego brakuje.
To ten poziom, o którym mówiliśmy.
Dokładnie.
Można osiągnąć tylko wtedy, kiedy się nad tym globalnie pracuje. To znaczy nie pojedyncze osoby, tylko jednak synergia jest tutaj bardzo wskazana, prawda? Były pewne rozwiązania w Polsce, one się...
Problemem jest zawsze, żeby dwie strony chciały naraz. Ja to tak ujmę krótko, tak? I tu jest chyba największy problem. Tak samo, jeżeli mówię o kwestii, to Marek wspominał, o kwestii podręcznikowej, kwestii metodyków, szereg takich problemów. To może czas, że zaproszę ją na rozmowę z Marką Syrnykiem.
Marek Syrnyk, prezes Fundacji Prosvita, a także członek Ukraińskiego Towarzystwa Nauczycielskiego. To może na początek wyjaśnijmy, co to jest za stowarzyszenie Fundacja Prosvita. Myślę, że sama nazwa kryje jednak odpowiedź, no ale wyjaśnijmy.
Fundacja Prosvita jest to organizacja, która została założona w 2015 roku. Główna siedziba mieści się w Wałczu. Nazwa nawiązuje do organizacji Prosvita, towarzystwa, które w 1868 roku zostało założone we Lwowie i jakby coś można było porównywać to do macierzy polskiej szkolnej. Czyli zadaniem są kwestie oświatowe, edukacyjne, głównie działalność ukierunkowana na kwestie oświatowe, edukacyjne mniejszości narodowej w Polsce, ale też kulturalne.
A Ukraińskie Towarzystwo Nauczycielskie?
Powstałe bodajże w 1991 roku, starsze już stowarzyszenie działające na zasadzie no właśnie towarzystwa, nie fundacji, skupiające nauczycieli uczących w języku ukraińskim w Polsce. Siedziba główna w tej chwili jest w Białymborze.
Z jednej strony moglibyśmy powiedzieć, że schemat organizacji nauczania języka ukraińskiego w Polsce, on jest stały i niezmienny. To znaczy coś się zdarzyło, zostało wypracowane głównie po 1991 roku, bo są z jednej strony szkoły, z drugiej strony punkty nauczania albo nauczanie międzyszkolne. Czy jednak nie? Czy to jest proces, który się cały czas zmienia?
Znaczy stały, wręcz archaiczny według mnie, ponieważ nie od 91, nawet nie od 89 roku, tylko od roku 52, kiedy to w nowej to rzeczywistości, tak nazwijmy to w Polsce, rozpoczęto pierwsze w powojennej historii Polski nauczanie języka ukraińskiego jako języka mniejszości ojczystego, języka mniejszości narodowej. To był rok 52 i to były te pierwsze formy organizacji zmienionej rzeczywistości w dużym rozproszeniu ludności ukraińskiej. Sięgnięto czy utworzono zaczęto tworzyć tak zwane punkty nauczania języka ukraińskiego. One istnieją do dzisiaj prawie w niezmienionej formie, więc dla mnie archaiczne. Znaczy, może jedyne w swoim rodzaju rozwiązanie, które umożliwia nawet szczątkowej formy nauczania języka ojczystego. Drugie to są szkoły z ukraińskim językiem nauczania albo szkoły z dodatkowym nauczaniem języka ukraińskiego albo szkoły dwujęzyczne, bo takie różne rozwiązania w systemie prawnym w Polsce istnieją. One rzeczywiście zmieniają się wraz z tym, jak zmienia się polska rzeczywistość edukacyjna w ogóle, tak? Bo to są zakłady publiczne i one podlegają tym wszystkim reformom i powrotom i znowu reformą, tak jak cała polska oświata.
No z jednej strony użyliśmy takiego słowa, może niektórzy się trochę boją, takiego słowa archaiczne, to znaczy, że jakiś taki przestarzały, niedobry, a może utwierdzony. Ja się ciągle boję tych zmian, bo każda reforma, ja wolę, żeby była ewolucyjna niż rewolucyjna.
Znaczy, ja tu nie używam tego w pejoratywnym kontekście, tego znaczenia archaiczne, tylko jakby w odniesieniu do tego, że to nie jest wcale nowy pomysł, nowa forma. Prawdopodobnie nie będziemy w stanie niczego innego wymyślić, jak te międzyszkolne zespoły nauczania języka ukraińskiego. Być może będziemy jakoś je reformować, być może będziemy, ja mówię my, to znaczy to są też zakłady, które funkcjonują, czy grupy, które funkcjonują w oświacie publicznej, więc to jest rząd, to jest państwo, to są dyrektorzy, to są kuratorzy i tak dalej, więc nie tylko my jako rodzice, czy jako my jako przedstawiciele mniejszości. Ale znaczy to, co na pewno się zadziało z punktami nauczania w odróżnieniu od tego, co było do 1989 roku. Tak? I to jakby Szczecin jest też świetnym przykładem na to. Chodzi tutaj o punkt nauczania przy szkole podstawowej nr 47. W dawnym systemie do 1989 roku bardzo często funkcjonowanie tychże zespołów czy punktów było z góry założone dużą dozą fikcyjności. To znaczy one niby istniały, niby dzieci sobie tam na zajęcia chodziły, a tak naprawdę nikt nie przywiązywał do tego większej wagi i większej uwagi. To, z czym musieliśmy się rzeczywiście jako mniejszość zmierzyć po 1989 roku, to było to, żeby przywrócić normalność. Nawet w tej formie nauczania, żeby przywrócić normalność. Znaczy obowiązkowość, punktualność, to, że jeżeli zapisane jest dziecko na naukę języka, to ono ma z tego korzystać, ma mieć odpowiednią frekwencję i tak dalej, i tak dalej.
Więc, to się staje nie tylko jakimś takim, nazwijmy to fanabarią rodzinną, tylko to jest jego obowiązek. Jak już się zapisał, zgłosił, to tak jak się zgłosimy w szkole, mamy dodatkową matematykę i musimy na nią chodzić, nie ma zmiłuj się.
I dokładnie tak to wygląda w przepisach prawa oświatowego. Zresztą też postulat długo wysuwany przez towarzystwa mniejszościowe w Polsce, ukraińskie, żeby znalazło się w rozporządzeniu dotyczącym sposobu organizacji zajęć dla podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, bo tak to się nazywa, zapis, że zgłoszenie dziecka na naukę równa się z zaliczeniem tego przedmiotu do zajęć obowiązkowych. I tak to jest zapisane i tak do tego podchodzimy i tak do tego będziemy podchodzić, tak?
To jest też związane z oceną na świadectwie, o której dzisiaj już jest dla nas normą. Nie wiem, czy to jest ta norma w całym zachodniopomorskim i czy w ogóle w całej Polsce jest ta norma. Dla nas, u nas to jest norma. Nie wiem, jak to jest w Polsce.
To znaczy, znowu odwołuję się do przepisów prawa oświatowego. Jest wprost zapisane, że oceny z języka ukraińskiego są umieszczane na świadectwie danej ukończenia danej klasy. Oceny z geografii i z elementów geografii i historii danej mniejszości są umieszczane w rubryce przedmioty nadobowiązkowe czy zajęcia nadobowiązkowe, więc to jest wyjaśnione wszystko przez prawo. Jeżeli ktokolwiek z dyrektorów tego nie stosuje, to łamie prawo po prostu.
Снаряди, і замість сліз прощальний залп. Хтось проводжає друга брата, хтось на колінах зустрічає. Іду блукаю я по місту, яскраві мареві ночей. Мов батарейка розряджаюсь серед опущених очей. Він не розкаже, як під серцем тримає фото дітвори. Проте як третій місяць воду він п'є з ржавої труби. Проте як холодно в окопі, проте як хочеться тепла. А ми жаліємось на долю, давно прокинутись пора. Прокидайся! Прокидайся! В країні війна. Прокидайся! Де знайти ту крихту правди? Кому ж потрібна ця війна? Комусь виблискують смарагди, а хтось себе віддав до дна. Ми милосердю не навчились, можливо, вже прийшла пора. Невже для того, щоб любити, потрібна нам була війна? Немов реальність паралельна, а в тій реальності біда. Ми не змогли її спинити, вона нам болю завдала. Затихли струни на гітарі, я бачу блиск живих очей. Допоки сяють щирі очі, майбутнє буде у людей. Прокидайся! Прокидайся! В країні війна. Прокидайся! Прокидайся! Прокидайся!
Ale jednak to, co myśmy też tutaj w czasie tego spotkania jubileuszowego mówili, bo to nie chodziło o to, żeby tylko sobie pogratulować, że te 10 lat dobre, tylko po to też, żeby zdiagnozować niektóre problemy. I takim jednym z największych, no nie chcę też nazywać słowa tego problemu, ale zagadnień, przed którymi stoi też mniejszość ukraińska, przed którą stoi, sama ją zauważa, ale myślę, że nie ma obowiązku, że musi wobec niej znaleźć rozwiązanie, ale próbuje. No to są dzieci imigrantów i tu są też problemy, one są bardziej związane z naturą chęci przystąpienia do nauki języka ukraińskiego albo z asymilacją, z integracją. To są takie pola do rozwiązania. Tym się też Związek Ukraińców chce się zajmować, ale też myślę, że nauczyciele się tym, fundacja także zajmuje.
Jeżeli chodzi o kwestie migrantów czy migrantów z Ukrainy, tak jakby w pewnym momencie mniejszość, która już jest tą mniejszością, funkcjonuje w ten sposób ponad 70 lat, tak, w tej chwili. Chodzi mi o to rozproszenie szczególnie związane z tym trudności czy problemy, które wynikają z tego, to jakby obecność migrantów z Ukrainy była, ja powiem o sobie, jakby oczekiwana, jakby też pewną nadzieją, tak, wniesienia czegoś nowego, czegoś bardziej świeżego, odkrywczego, ponieważ myśmy się też przyzwyczaili pewnie za bardzo do tego, że za mocno dekonstruujemy, nie tworzymy czegoś nowego, a powracamy do tego, co było, czy przed 1947 rokiem i tak dalej, ciągle odtwarzamy. Natomiast jeżeli chcemy rzeczywiście pójść cokolwiek naprzód, coś zrobić innego, my musimy zacząć tworzyć. I jakby te nabytki z Ukrainy mogły nam w tym pomóc. Tak okazuje się, że rzeczywistość wcale nie jest taka prosta, różowa, jakby nam się wydawało. Mamy inne poczucia częściowo, poczucie wartości, inną hierarchię wartości, tak, gdzie na dużej części mniejszości ukraińskiej w Polsce, no to jest język, to jest religia, cerkiew i tak dalej, więc tego typu rzeczy dla dużej części przybywających tu obywateli Ukrainy są to kwestie ekonomiczne, oni głównie z tych powodów tutaj przybywają, więc na drugi plan, nie wiem, może zgodnie z hierarchią potrzeb Maslowa, może one się i pewnie się kiedyś ujawnią, tak? Po jakimś czasie, kiedy się zaadoptują tutaj i te podstawowe potrzeby zostaną zabezpieczone.
Z jednej strony te nadzieje nie zostały spełnione, ale jakby obowiązki dalej wyczuwacie w sobie, no bo chyba myślę, że część jednak ludzi ma z Ukrainy taką chęć kontynuowania swojej ukraińskości. No jesteście otwarci na to, ale bo to też myślę, że nie ma właściwych rozwiązań, bo każdy ma inne oczekiwania, tak jak wspomnieliśmy. Ale otwarci jesteście nadal?
Jesteśmy jak najbardziej otwarci, tylko że jakby my się kiedyś spotkamy, bo to nie może jak trwać wiecznie to, że jakby mijamy siebie, słyszymy siebie na ulicy, przecież słyszymy język ukraiński gdzieś tam w sklepach i tak dalej. I chęć dotarcia czy do środowiska mniejszościowego, czy mniejszości do tego środowiska migrantów, myślę, że ona kiedyś zaowocuje tym, że no pojawią się wspólnie chociażby inicjatywy. To nie jest takie odległe, bo na przykład biorąc pod uwagę Warszawę, gdzie powstały fundacje czy organizacje ukraińskie, które tworzą obywatele Ukrainy, które wspaniale funkcjonują i działają. Działa prywatna szkoła ukraińska, utrzymywana przez jedną z fundacji ukraińskich.
No tak, ale oni tam chyba, jeżeli dobrze się orientuję, zostali niejako zmuszeni do tego, bo ich dzieci nie mogą chodzić do punktu nauczania, dlatego że punkty nauczania języka ukraińskiego nie są dla Ukraińców, są dla mniejszości ukraińskiej, która mieszka od dawna w Polsce. Także to ktoś się tam dopatrzył, więc Ukraińcy sami wzięli sprawę w swoje ręce.
No i być może ktoś się tutaj dopatrzy, jeżeli taka rzecz ma miejsce, tak? Więc ja wcale tego nie ukrywam. Znaczy jakby nie uciekam od tego, że taka rzecz może nastąpić. Tworzenie takich środowisk, zorganizowanych środowisk migrantów ukraińskich, ono będzie miało miejsce, ono będzie, myślę, że Szczecin też w niedługiej przyszłości z tym się zmierzy i wcale tego też nie mówię w jakiś pejoratywny sposób, ale wydaje mi się, że po prostu do tego dojdzie i to będzie. Być może nawet dobrze, bo wówczas jakby łatwiej będzie nawet pisać pewnie projekty i spotykać się i jakby no już na tej płaszczyźnie bardziej takiej instytucjonalnej. a dotarcie do osób, do środowisk obywateli Ukrainy, no, no zdecydowanie oni mają łatwiejsze aniżeli my.
Jeszcze teraz na zakończenie chciałabym zapytać o to nasze dzisiejsze spotkanie. Z jednej strony osoby najbardziej zorientowane, osoby, które tym się na co dzień zajmują. Oczekiwania były chyba trochę jednak większe, że osoby, że tych osób, które są zainteresowane tematem, będzie więcej. Czy my jesteśmy w takiej sytuacji dzisiaj trochę na rozdrożu, że w tym zabieganiu nie mamy czas na chwilę refleksji, czy może ta refleksja nie jest nam potrzebna?
Ja zawsze wychodzę z założenia, że uczestniczy w takich wydarzeniach ten, kto chce. Z tego, co wiemy, organizatorzy dołożyli wszelkich starań, żeby ta informacja doszła zarówno do ludzi, jak i do instytucji. Co prawda może dziwić, że nie ma pełnomocnika do spraw mniejszości. Myślę, że powinna pani tutaj Kopańska być. Myślę, że powinni być przedstawiciele kuratorium, skoro mówimy o publicznej oświacie, o jednym, może nie tak ważnym, istotnym dla ogółu elemencie tejże oświaty, ale jednak funkcjonującym i będącym częścią tejże oświaty polskiej, takim czymś jak Międzyszkolny Zespół Nauki Języka Ukraińskiego, w dodatku tak świetnie i znakomicie funkcjonujący, jak to tutaj w Szczecinie.
Ale to cóż, rzeczywiście nieobecnych nie ma co mówić. Myślę, że jeżeli będą wspólne tematy, będziemy na ten temat po prostu rozmawiać. I na zakończenie chciałam powiedzieć o takiej bardzo ważnej waszej inicjatywie, czyli Ukraińskim Portalu Oświatowym. To jest zupełnie nowa propozycja, choć już propozycja wypełniona pełnymi propozycjami.
Ponieważ bazowaliśmy na portalu pod nazwą Lidna Mowa, który funkcjonował jako portal czasopisma wcześniej, który jednak był portalem rzeczywiście czasopisma, ale nie spełnia roli komunikacji pomiędzy nauczycielami języka, uczestnikami w ogóle tego kształcenia, czyli nauczycielami, rodzicami i uczniami. Tak? Zrobiliśmy więc taki projekt, takiego portalu, nazwaliśmy Ukraiński Portal Oświatowy, w którym oprócz rzeczy, elementów dla nauczycieli, zamieszczamy też bezpośrednio dla uczniów, zamieszczamy informacje dotyczące, no między innymi tej konferencji też tam umieściliśmy. Mamy 6 korespondentów, którzy pracują w terenie i są zobowiązani do tego i nadsyłają rzeczywiście informacje dotyczące tego, co się dzieje w oświacie ukraińskiej tutaj w Polsce, w terenie, w różnych województwach. Mamy scenariusze zajęć pozalekcyjnych, czyli tego, co jest bardzo ważne w takich nauczaniu języka. I w części mamy ćwiczenia i dużo ćwiczeń takich interaktywnych, które nauczyciel rzeczywiście może wykorzystać w czasie lekcji, bazując na naszej stronie, czy wykorzystując. I mamy w części zamkniętej dla zalogowanych, mamy rozkłady materiałów, przykładowe rozkłady materiałów do szkół poszczególnych klas, programy nauczania metodyczne, jakieś porady metodyczne, które kierujemy wprost do nauczyciela. Mamy całe adresy nie tylko szkół, podajemy z telefonami, z kontaktami mailowymi, ale podajemy też adresy poszczególnych międzyszkolnych zespołów nauczania. 169 w całej Polsce, więc to rzeczywiście musieliśmy zrobić od początku i to ogrom pracy. Stale uzupełniamy tą bazę i myślę, że to zafunkcjonuje i stanie się rzeczywiście taką platformą też dyskusji pomiędzy samymi nauczycielami, a biorąc pod uwagę, że ich jest 169 powiedzmy takich punktów jak tutaj w Szczecinie plus 10 szkół, gdzie jest nauczany język ukraiński, czyli mamy 180-179 instytucji, które mogą w tym procesie jakby wymiany informacji uczestniczyć w sposób taki właśnie poprzez internet. Mamy też forum, gdzie możemy jakieś pytania i porady i rzeczywiście coś tam jakby w ten sposób ze sobą współpracować. Jest to, myślę, że taka optymalna rzecz na dzisiaj, że nie tylko kiedy spotkamy się od czasu do czasu gdzieś tam na jakiejś konferencji, gdzieś, ale możemy stale ze sobą pomagać sobie w ten sposób. To głównie o to chodzi.
Jeszcze biorąc pod uwagę, to już tego wątku nie będziemy teraz rozwijać, że są problemy od wielu lat z podręcznikami, no to taki portal jest rzeczywiście niezbędny. To na zakończenie naszej rozmowy podamy po prostu adres. Czy trzeba napisać Ukraiński Portal Oświatowy, czy jest jakiś skrót?
Ukraiński Portal Oświatowy albo www.oswita.org.pl.
Myślę, że jak będą Państwo chcieli, to na pewno tam traficie. Bardzo dziękuję.
Tak.
Я б хотів обійняти гітару та зіграти по струнах душі. Шкода, ще не загоїлись рани, думка тішить, що ми не чужі. Не чужі ми своїй Україні, ми за волю її до кінця. Хай там що та душею ми сильні, бо любов зігріває серця. Щоранку буде солові, солдати з честю в бій ідуть. Бо вірні ми своїй землі, присягу двічі не дають. Ми попри біль йдемо у бій, і нас не вабить чужина. Бо вірні ми землі своїй, бо Україна у нас одна. Я б хотів обійняти матусю, розказати про все, як колись. А тепер я кажу, повернуся, ти лиш Богу за мене молись. Я б хотів обійняти кохану, пригорнути до серця дітей. Вірять люди в нас, це гоїть рани, а ми віримо в наших людей. Щоранку будять солові, солдати з честю бій ідуть. Бо вірні ми своїй землі, присягу двічі не дають. Ми попри біль йдемо у бій, і нас не вабить чужина. Бо вірні ми землі своїй, бо Україна в нас одна. Вірні ми своїй землі, присягу двічі не дають. Ми попри біль йдемо у бій, і нас не вабить чужина. Бо вірні ми своїй землі, бо Україна в нас одна.
Duże wyzwania, myślę, że sporo pomysłów, które już są zrealizowane, które będą zrealizowane, jednak znając siebie, to myślę, że Marek Syrnyk też nie będzie odpuszczał. Myślę, że ten portal poleciłabym Państwu, bo tam jest sporo ciekawych informacji, zarówno dla nauczycieli, to przy, tak jak Marek powiedział, przy spersonalizowanym zalogowaniu się, ale możemy wszyscy tam korzystać z tego portalu. Pamiętasz w czasie wykładu Ała Diomina została zegzaminowana, żeby jedną z
krzyżówek
rozwiązać. No i zaczęła nieźle, także dała, się udała, dała radę. Także myślę, że mogą Państwo tam wiele ciekawych rzeczy dla siebie znaleźć.
Nie znam, czy ty zwrnęła uwagę takoż na problem edukacji dzieci imigrantów. I ta sprawa była takoż tu poruszona, na żal, brakowało pewnych osób, do jakich my mogły to wskazać, żeby było більш ясно, кажу так, українська нацменшина, яка проживає на території Польщі, має певний план дії, тобто збереження власної тотожності культури та мови. Це є основне. В другій сторінці зустрічаємося з процесом асиміляції людей, які приїжджають на заробітки. Тобто, я не хочу то узагальнювати, але бачимо таке явище, коли частина людей, яка приїхала, відрікається від навчання української мови своїх дітей, а вже переходять той рівень чуть вище, тобто процес вивчення виключно польську мову. Я не кажу, що це не має бути. Обов'язково мусять знати польську мову, жиючи в тій державі, маючи на увазі тут далі заложити свої, посилитися. Однак бачу, що є якби певна лука, так, між нами, а між мігрантами. Як то кажемо часто, що ми б хотіли, щоб ті, які приїжджають до нас, вони ще асимілювали. І прошу звернути увагу на то, на ті два слова – асиміляція і інтеграція. Інтеграція так. Всі, які приїжджають тут, мусять інтегруватися з тою культурою, до якої вони приїхали. Чи правильно думаємо, що вони повинні ще засимілювати? Навпаки, думаю, що вони повинні своє затримати, а зінтегруватися з польським населенням, з польською культурою.
No to jest jednak pewien problem, na którego nie ma jednej odpowiedzi. To jest tyle, ile osób, tyle jest odpowiedzi.
Zwyczajno tak, ale to pytanie że... jest, nie każdy bude jej prymaty, na pewno, nie każdy bude chodził na tym się zadumować, ale także trzeba nas zrozumieć, że dla nas osnowna tema, to jest zbereżenie własnej tożsamości kultury. Przez mowę, przez własną historię my to musimy dosiągnąć i dosiągniemy. Ten proces asymilacji, on postupa, zwyczajno, że on bude postupać, ale można jego troszkę odsunąć w czasie.
No ja myślę, że też jest bardzo ważne, żeby zachować własną tożsamość. Ja nie chcę tu używać
ale chyba jakichś... się pochodzi z tym, no że...
Tak, ale ja nie chcę używać... Tak, nie chcę używać wielkich słów, ale tak naprawdę zachowując własną tożsamość, mamy szansę, że będziemy zawsze zgodni z samymi sobą. To
ale
jest najistotniejsze.
Ale bez swojego
prawda?
Języka, bez swojej mowy...
No, tego się nie da, prawda. Bo zawsze będzie jakaś pustka, będzie... Tak jesteśmy skonstruowani. Człowiek może pojechać na drugi koniec świata, będzie myślał po polsku, będzie, ja mówię o sobie, tak? Będę zawsze myślała po polsku, będę zasypiała po polsku, będę się modliła po polsku. Co wcale nie znaczy, że w świat, w który pojadę, jest gorszy czy lepszy od mojego. On nie jest ani taki, ani taki. On jest po prostu inny. I można poznać tą inność. Ale jak zachowamy to, co jest dla nas najcenniejsze, to na pewno mamy szansę na szczęście. Tak to zawsze będzie nam czegoś brakowało. Wiem, że się zrobiło pod koniec audycji wznośle, ale ważne, żeby o tym pamiętać.
To jest temat bardzo ważny i z tym tematem musimy jednak trafić trochę do tych, którzy przyjeżdżają tutaj do nas i pomóc im w wybraniu swojego losu, swojej drogi.
To się też bardzo zmieniało. Ja pamiętam, kiedy przyjeżdżali młodzi studenci wiele lat temu, robili wszystko, żeby nigdy nie wrócić na Ukrainę. Dzisiaj oni przyjeżdżają się uczyć i chcą wrócić. Wiem, że jest
tak,
trudno,
ale,
wiem, że nie jest łatwo.
Ale przez te lata trwania tej emigracji tutaj, bo mówimy o tych ostatnich 5 latach przede wszystkim, prawda? To też zmieniało się, no może nie pokolenia, ale roczniki, tak? I dla każdego rocznika było już coś innego wartością. I to można było zaobserwować. I tak samo jest w fali emigracji, migrantów, która tu przyjeżdża. Z początku to byli ludzie ze wschodniej Ukrainy, centralnej, teraz są ze wschodniej Ukrainy. Zaczynają się pojawiać znowu kolejne fale z zachodniej Ukrainy, tym, którym się nie udało, którzy już w ogóle są zdesperowani, no, a za rok, za dwa, za trzy zobaczymy.
Dziś już mówimy Państwu dobranoc. Małgorzata Fremus.
Iwan Syrnek.
A były to...
Посиденьки. Чили розмови українські.